Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski, witam serdecznie. Nasz gość Łukasz Kmita, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich Małopolan w sobotni, świątecznym już czasie oczekiwania na święta Zmartwychwstania Pańskiego.
Wojewoda Małopolski, Prawo i Sprawiedliwość. Zanim pana zapytam, co pan robi w święta, może pan wreszcie nie pracuje, to zapytam pana o strefę płatnego parkowania, bo pan jako urząd uchylił część uchwały, jeżeli chodzi o podwyżki w Krakowie, wskazując, że nie ma równej dostępności do aplikacji i nie można w ten sposób, znaczy można różnicować, ale nie tak. I zrobiła się z tego mała polityczna awantura.
Ja myślę, że polityczną awanturę wywołał tylko pan Rafał Komorowicz, no i trochę Platforma Obywatelska, która kompletnie nie ma pomysłu na Kraków i na rozwój naszego regionu. Tak swoją drogą pomyślałem, gdyby takie nieszczęście się zdarzyło, nieszczęście polegające na tym, że jednak Platforma zwycięży, to niestety z Małopolski nie ma żadnego lidera znaczącego, który mógłby w przyszłym rządzie odgrywać jakiekolwiek znaczenie. Czyli znów Małopolska trafiłaby na listę rezerwową albo w ogóle na ostatnie miejsca jakichkolwiek inwestycji rządowych. I myślę, że dzisiaj wszyscy Małopolanie, którzy zdrowo myślą o rozwoju naszego województwa, nie powinni dopuścić do tego, aby Małopolska była na liście inwestycji, które nie będą realizowane, i na liście, można powiedzieć, tych działań, które przez najbliższe 10 czy 15 lat w ogóle nie mają szans na realizację. Mówię o tym dlatego, bo tak ostatnio byliśmy z panem ministrem Adamczykiem na budowie północnej obwodnicy Krakowa. No i przypomniałem sobie, co mówiła pani była minister infrastruktury za czasów rządu Platformy Obywatelskiej, pani Maria Wasia, która mówiła, obwodnica północna nie powstanie. Gdyby nie nasze środowisko polityczne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, pewnie obwodnica Krakowa, północna obwodnica by nie powstała, pewnie nie powstałaby S7, nie powstawałaby S7 w kierunku Kielc i Warszawy. Ale to przechodząc do odpowiedzi na pytanie pana redaktora, muszę powiedzieć, że po pierwsze, ja staram się w rozstrzygnięciach nadzorczych podchodzić w taki bardzo pryncypialny sposób, to znaczy polityka schodzi na bok, jeśli mówimy o dobru mieszkańców. I tak było w tym przypadku. Rzeczywiście Rada Miasta podjęła dość wątpliwą prawnie uchwałę. O tym wiedzieli doskonale radni, bo oczywiście istnieje możliwość różnicowania stawki dla mieszkańców Krakowa, aby była niższa niż dla pozostałych mieszkańców. W to nie wnikam. Odpowiedzialność za to bierze Rada. Natomiast nie może być tak, że osoby na przykład starsze, czyli w wieku naszych rodziców czy naszych dziadków, które nie mają smartfona, są pozbawione dostępu do niższej opłaty tylko dlatego, że zostały wykluczone przez pana przewodniczącego Komarewicza i grupę Platformy Obywatelskiej. No to jest, a próby jakichkolwiek szukania politycznych wątków uważam, że są nie tylko nie na miejscu, ale też świadczą chyba o tym, że pan przewodniczący Komarewicz albo nie przeczytał ze zrozumieniem tej uchwały. No, szkoda, że muszę to mówić w okresie przedświątecznym. No, albo próbował zwrócić na siebie uwagę no dość w wątpliwy sposób. Do tej pory uważałem, że jest przewodniczącym, który ma jakąś klasę i ma pewną kulturę polityczną. No ten wpis jego mocno niefortunny, myślę, że jeszcze dzisiaj warto, żeby zadzwonił, przeprosił i sprawa będzie załatwiona.
Pan wskazał w tym uchyleniu tylko na ten zapis, na który zwracali uwagę urzędnicy Jacka Majchrowskiego, że to może być powód do stwierdzenia nieważności tej uchwały. Więc merytorycznie to chyba od początku było wiadomo, że pan nie będzie miał wyjścia. Pytanie, czy gdyby mieszkaniec, bo jeden z mieszkańców napisał skargę, co by pan zrobił, gdyby tej skargi nie było?
Znaczy, uchwała tak czy owak podlega każda ocenie prawnej służb wojewody małopolskiego i to nie jest tak, że wojewoda Łukasz Kmita doktoryzuje się nad uchwałami i zastanawia się, w jaki sposób uchylić uchwałę Rady Miasta Krakowa. Wręcz odwrotnie, ja szanuję samorząd, z samorządu wywodzę się. Wobec powyższego widzę pewną możliwość do działania radnych, nawet do takich działań, które z punktu widzenia mieszkańców są oceniane skrajnie negatywnie, no bo każdorazowe podwyżki to są oceniane przez mieszkańców negatywnie i de facto ta uchwała podnosiła opłaty za parkowanie i próbuje się, moi oponenci polityczni próbują pokazać, że to wojewoda chciał zadbać bardziej o mieszkańców gmin podkrakowskich czy mieszkańców Małopolski niż o mieszkańców Krakowa. Ja z takim samym szacunkiem darzę mieszkańców krakowskiego Bieżanowa, Woli Duchackiej, skąd pochodzi moja kochana małżonka, jak i mieszkańców Klucz, Olkusza, Chrzanowa, Trzebini, Myślenic. Małopolska jest jedna i przepisy prawa muszą dotyczyć tak samo wszystkich mieszkańców w równym stopniu. Gdybyśmy nie uchylili tej uchwały, gdyby ta uchwała nie została uchylona przez wojewodę jako organ, a formalnie przez służby prawne, de facto prawdopodobnie zostałaby obalona przez sąd, a wojewodzie zwrócona była uwaga, że jakby ingerencja nadzorcza czy interwencja nadzorcza powinna być wykonana. Zrobiliśmy to, co trzeba było zrobić. Cieszę się, że właściwie zachowuje się miasto, które przyznało, że od samego początku także urzędnicy prezydenta mieli duże wątpliwości co do zapisów. I podkreślam jeszcze jedno, my nie uchyliliśmy uchwały w całości, tylko jeden zapis, także dający możliwość w przyszłości ponoszenia opłat poprzez aplikację, bo też chciałbym, żeby to nasi słuchacze zrozumieli, że jako wojewoda nie ingerowałem w to, żeby przez aplikację nie można było opłacać opłat parkingowych, bo przecież w tej chwili wiele osób korzysta z tych aplikacji, ale żeby równy dostęp do niższych stawek był zarówno dla mieszkańców, którzy mają aplikację, jak i dla tych, którzy po prostu nie mają smartfona.
To teraz zapytam pana, co pan robił tydzień temu, niemalże w niedzielę, 2 kwietnia. Brał pan udział w obchodach związanych z 18. rocznicą już śmierci Karola Wojtyły, świętego kościoła katolickiego Jana Pawła II?
Tak, no dla mnie to jest w ogóle wyjątkowy czas. Zawsze te uroczystości związane z, gdzie przypominamy naszego wielkiego papieża, świętego Jana Pawła II, ja tak odbieram bardzo osobiście, dlatego włączyłem się i w działania dotyczące tego, aby o naszym świętym mówić tylko dobrze. Cieszę się, że bardzo wielu samorządowców podjęło uchwały. I chociaż w takich miastach, których nie rządzi nasza formacja polityczna, cieszę się, że na przykład w powiecie oświęcimskim, gdzie starosta jest z Platformy Obywatelskiej, jest związany z Platformą Obywatelską, taka uchwała też została podjęta. Niestety przy sprzeciwie radnych Platformy Obywatelskiej, ale to też pokazuje, że bardzo wiele osób trzeźwo ocenia sytuację, która miała miejsce z wielkim atakiem na świętego Jana Pawła II. Dlatego chciałem wszystkim Małopolanom podziękować za każdy gest solidarności z Janem Pawłem II, za udział w marszach, za udział w koncertach, za udział w mszach świętych. Ja uczestniczyłem we mszy świętej, potem łączyłem się duchowo z uczestnikami koncertu. Oczywiście o 21:00 zapaliłem to symboliczne światło pamięci i muszę powiedzieć, że mam takie wewnętrzne przekonanie, że bardzo wielu Małopolan dołączyło się do tego wielkiego dzieła upamiętnienia świętego Jana Pawła II i z tego zła, które było, z tego ataku narodziło się wiele dobra i chyba w ten sposób możemy podsumować to, co się wydarzyło w tym ostatnim czasie, jeśli chodzi o ten czas związany z atakiem na świętego Jana Pawła II. Oczywiście musimy być czujni wszyscy. Myślę, że takie ataki będą dalej realizowane przez pewne środowiska i polityczne, i medialne, przez pewne grupy medialne. No bo dla wielu Kościół katolicki święty Jan Paweł II, który jest dla Polaków pewną ostoją, opoką, jest niewygodny. Już w Piśmie Świętym jest powiedziane: uderz w pasterza, owce się rozproszą. Myślę, że ktoś to celowo robi, ktoś kto celowo próbuje skłócić Polaków. Szkoda, bo do tej pory Jan Paweł II łączył i to łączył, powiedzmy sobie szczerze, bardzo różne środowiska, czy społeczne, czy polityczne. Był niekwestionowanym autorytetem. No dziś próbuje się przewrócić państwo polskie do góry nogami, insynuując ataki na papieża.
Ten marsz, jeden z tych marszy, przemarszerował, przeszedł spod kamienia na Błoniach do kościoła Mariackiego, tam msza ponad 10 tysięcy, niektórzy twierdzą, że dużo więcej niż wyliczyła oficjalnie policja. To robi wrażenie w takich strugach deszczu tłum ludzi. Pan powiedział, że chcieli, aby owce się rozbiegły, a one chyba na złość zbiegły się.
No właśnie, dlatego powiedziałem, że z tego wielkiego zła, które było uczynione, narodziło się wiele dobra. I to jest chyba fascynujące, że Polacy potrafią trzeźwo spojrzeć na na to, co ich otacza. Ja też bardzo cieszę się, że oprócz Krakowa takie marsze były w bardzo wielu miastach i miasteczkach Małopolski, w Proszowicach, w Zakopanem, w Nowym Targu, że tak wiele osób dostrzegło na nowo także nauczanie naszego świętego Jana Pawła II i że tak wiele osób być może po pewnej refleksji skłoniło się, żeby wrócić do jego nauczania, przypomnieć sobie o tym, co mówił święty Jan Paweł II. Co ciekawe, tu muszę powiedzieć, że byłem mocno zdziwiony. Otóż święta, ta sama stacja telewizyjna, która opublikowała ten haniebny artykuł, tylko na innym kanale, emituje film Karol, człowiek, który został papieżem. No to pokazuje jakby, że po tamtej stronie nastąpiła pewna refleksja, że nie da się obalić autorytetu Jana Pawła II, więc należy teraz udawać, że się jest nieskazitelnym, że się jest obiektywnym. Oczywiście ta stacja, o której nie chcę mówić, nigdy nie będzie obiektywna i zawsze będzie uderzała w pewne kanony polskości. Ja powiem więcej, dla mnie takie działania mają służyć także erozji państwa polskiego, mają doprowadzić do tego, że Polacy będą się w ogóle zastanawiać, czy jest sens może, żeby istniało państwo polskie. Myślę, że zarówno pandemia COVID-19, pomoc, którą wszyscy razem świadczymy naszym przyjaciołom z Ukrainy, pokazuje, że państwo musi być silne i że musimy dać też odpór takim działaniom, które niszczą i chcą spowodować erozję państwa polskiego. Dzisiaj w świecie pełnym także wielu niebezpieczeństw i wiele pytań, jak będzie wyglądała przyszłość geopolityczna, państwa muszą być silne. Cieszę się, że moje środowisko polityczne od samego początku, ja jestem od 2006 roku w Prawie i Sprawiedliwości, mówi o silnym państwie.
Państwa muszą być silne. Zobaczymy, co czas pokaże, bo cały czas te wyzwania przed nami. Kilka dni temu był Załęski w Polsce. Wbrew niektórym środowiskom politycznym, to nazwę wprost, niesmak jest ta przyjaźń polsko-ukraińska i ta nasza pomoc świadczona armii ukraińskiej.
No muszę powiedzieć, że najpierw ci sami komentatorzy i politycy mówili, że to jest skandal, że tak późno przyjeżdża prezydent Zełenski do Polski i to pokazuje, że Polska nie jest znacząca się, że jest słaba, po czym jak prezydent w bardzo obiektywnych słowach podkreślił, jak wiele pracy przez Polaków, przez polski rząd, także przez samorząd zostało wykonane, to się okazuje, że no, już tych takich komentarzy nie ma. Myślę, że to historyczna, niezwykle ważna dla każdego z nas wizyta, pokazująca, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o pomoc. No i powiedzmy sobie też szczerze, Polska zbudowała pewną koalicję pomocy dla Ukrainy. Gdybyśmy jako Polacy odwrócili się od naszych przyjaciół z Ukrainy, patrząc chociażby na ten dramat związany z rzezią wołyńską i powiedzieli, no to w takim razie niech Ukraińcy radzą sobie sami, to jestem przekonany, że w Europie nie byłoby żadnych sankcji dla Rosji, że prezydent Macron i kanclerz Niemiec dalej spotykaliby się z prezydentem Rosji i że tak naprawdę wiele krajów Europy Zachodniej nie widziałoby niczego złego w tej wojnie. To Polsce udało się zbudować koalicję. Koalicję także ze Stanami Zjednoczonymi, które bardzo mocno wspierają Ukrainę. I tak naprawdę otworzyć oczy Europy Zachodniej. Myślę tu w sposób szczególny o chociażby gazociągu, który łączył Rosję z Niemcami, dnem Bałtyku, który był budowany między innymi po to, żeby osłabić suwerenność gospodarczą, suwerenność energetyczną państwa polskiego, ale był też budowany po to, żeby pokazać, że Rosja ponad głowami Polski jest w stanie dogadać się z takimi krajami jak Niemcy czy Francja. Szczęśliwie myślę, że pewien etap mamy już za sobą. Oczywiście ja z wielkim niepokojem patrzę na chociażby protesty na terenie Berlina i Niemiec, gdzie są protesty przeciwko temu, żeby Niemcy angażowały się, przekazując chociażby uzbrojenie Ukrainie. Więc musimy być czujni. Cały czas zarówno pan premier, jak i pan prezydent budując tą wielką koalicję, wciągając do nich kraje europejskie, no pokazują, że to jest w naszym wspólnym interesie, aby Polska była bezpieczna i żeby Polska pomagała, plus to, co zostało ogłoszone wczoraj, czyli wielki projekt odbudowy Ukrainy przy pomocy także polskich firm, które będą na tym zarabiały. Myślę, że to jest najbardziej strategiczna po pomocy dla Ukrainy informacja z ostatnich kilkudziesięciu miesięcy i mam taką nadzieję, że ta odbudowa Ukrainy przyjdzie jak najszybciej. Tego byśmy sobie wszyscy życzyli.
Czego będzie pan jutro w niedzielę życzył sobie, bliskim? A czego, no i może czego życzy pan Małopolanom, bo dzisiaj jutro niedziela, pojutrze poniedziałek wielkanocny, we wtorek wszyscy pewnie wrócą do pracy. Szczególny czas pewnie na przebaczenie i na wiele, wiele ważnych, bo to są ważne momenty, nawet dla niewierzących, święta wielkanocne.
Święta Zmartwychwstania Pańskiego to dla nas katolików no, najważniejsze święta w ciągu roku. To święta pokazujące, że Chrystus zwyciężył także śmierć, że dobro zwycięża zło, że nawet jeśli wydaje nam się, że chwilowo to zło triumfuje, po pewnym czasie to zło jest zdeptane i to zło jest w wielkiej defensywie. Więc chciałbym, żeby wszyscy Małopolanie czuli w te święta po prostu przekaz płynący z zmartwychwstania, abyśmy wspólnie razem każdego dnia rozpraszali mroki ciemności, żebyśmy w te święta odpoczęli trochę od trosk codzienności. Może nawet wyłączyli telewizor, mniej słuchali radia, skupili się na relacjach rodzinnych, na budowaniu pewnych więzi. Może nie rozmawiali o polityce, a o rodzinie, o przyszłości, o tym, jak warto budować tożsamość narodową. Żebyśmy się skupili na tym, co jest w życiu najcenniejsze. Chciałem także poprosić, zaapelować wszystkich o bezpieczną podróż. Widzimy, że te warunki są bardzo zmienne. Jeszcze kilka dni temu padał śnieg. Trzeba, że tak powiem, być uważnym kierowcą. Apeluję i proszę wszystkich, żebyśmy bezpiecznie i przepisowo docierali do swoich domów, do swoich bliskich. Zazwyczaj święta to także okres, gdzie odwiedzamy swoich najbliższych, ale także cmentarze, więc proszę o to, żebyśmy uważali. Ale proszę także o to, byśmy w tym czasie po świętach wrócili z wielkim entuzjazmem i zapałem do swoich obowiązków. Ci wszyscy, którzy pracują dla naszej ojczyzny w różnego rodzaju instytucjach, żeby też czuli wsparcie Małopolan. No i przy tej okazji chcę podziękować. Zasiadając często do niedzielnego śniadania wielkanocnego czy uroczystego obiadu, no nie mamy świadomości tej albo nie zwracamy uwagi, że każdego dnia dziesiątki tysięcy osób, policjantów, lekarzy, ratowników medycznych dbają o nasze bezpieczeństwo, są na służbie. Wtedy, kiedy my świętujemy, oni muszą zapewniać bezpieczeństwo. Są to chociażby strażnicy kolei, tak zwani sokiści, czyli Straż Ochrony Kolei i wiele, wiele grup, które nie ma świąt i dla których w święta to czas normalnej służby. Chciałem serdecznie pozdrowić i podziękować nie jako wojewoda, ale przede wszystkim jako Małopolanin. Doceńmy także ich pracę. Jeśli możemy, spotykamy ich, uśmiechnijmy się, życzmy im błogosławionych, dobrych świąt i dzielmy się dobrocią i radością.
To był Łukasz Kmita, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
Wojewoda Małopolski, Prawo i Sprawiedliwość, a to jest audycja Tu Małopolska. Ja do państwa wrócę po krótkiej przerwie. Wojciech Jakubowski. Tu Małopolska, Wojciech Jakubowski. Witam serdecznie. Naszym gościem jest ksiądz profesor Robert Nęcek. Szczęść Boże, dzień dobry.
Szczęść Boże, witam serdecznie i pozdrawiam radiosłuchaczy.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wielka Sobota, czyli ten czas oczekiwania, potem pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt. W zasadzie po co my od 2000 prawie lat, albo już 2000, zależy jak liczyć, świętujemy co roku zmartwychwstanie?
Rodzimy się do życia, a potem przez śmierć rodzimy się do życia wiecznego. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, o czym zapewniają Ewangelie, to i my zmartwychwstaniemy. I to będzie już życie na wieki.
To zmartwychwstanie, no, jest kwestią wiary, bądź jej braku, bo nie mamy namacalnych dowodów. tak jak ksiądz powiedział, Biblia podaje.
Mamy wiarygodne przekazy, dlatego że ci, którzy byli z Chrystusem, żyli z Chrystusem, w pewnym momencie byli świadkami aresztowania Chrystusa, wyroku śmierci, byli też świadkowie, że Pana w grobie nie ma. A Żydzi, żołnierze rzymscy, otaczając grób wojskowymi, żeby się nikt nie prześlizgnął, tylko potwierdzili, że Pan zmartwychwstał. Najlepszą dokumentacją zmartwychwstania Chrystusa jest rozstawienie straży i proszę zauważyć, co jest w przekazie ewangelicznym. Rozpowiadajcie, że uczniowie go wykradli. No to czego się tu obawiać, jeśli nie było zmartwychwstania, to po co zachęcać, że go wykradziono?
W tym dzisiejszym świecie, kiedy coraz częściej ludzie uciekają od wiary, mówią, że Boga nie ma, co im ksiądz odpowiada?
Pamiętam taki fakt z literatury, co prawda w tym przypadku mam na myśli Wojnę i pokój Lwa Tołstoja. Tam ludzie z kolei na zgliszczach miasta, w tym przypadku Moskwy, w postaci inteligencji zapytali, gdzież jest ten wasz Bóg, widząc to wszystko, co się dzieje. Gdyby był, to by jakoś zareagował. I wtedy prosty chłop z Ozima odpowiedział na to pytanie. Jaki Bóg? Przecież to nie Bóg uczynił, tylko to zrobili ludzie, którzy porzucili jego nauczanie. Tak to już jest, że ludzie, którzy słabo znają chrześcijaństwo, słabo znają na przykład Morze Bałtyckie, nigdy nad tym morzem nie byli, zachwalają inne regiony świata. Dlatego najprzód warto poznać swoje, potem wejść w świat modlitwy i wtedy już zupełnie inaczej postrzega się również wymiar wiary i faktu zmartwychwstania.
Wspomniał ksiądz Lwa Tołstoja z Gliszcza Miasta, gdzież jest ten wasz Bóg? Bachmut, Mikołajew, patrzymy za wschodnią granicę. Naród ukraiński walczy o wolność, jest mordowany, gwałcony. Też mogliby to pytanie dzisiaj zadać.
No i to pytanie padało. W tym kontekście warto pamiętać chociażby takie pytanie ewangelisty, czy myślicie, że wieża, która zwaliła się w Siloe i zabiła iluś ludzi, to czy ci ludzie, którzy zginęli, tak samo ci ludzie, którzy giną na Ukrainie, są większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy naszej planety? Bynajmniej, odpowiada autor natchniony Jezus. Jeśli się nie nawrócimy, wszyscy podobnie zginiemy. Jedni jako opętani szaleńcy rozniecający z nienawiści wojny, a inni jako ich ofiary. Pragnę podkreślić, panie redaktorze, że Bóg obdarzył nas rozumem i wolną wolą. Jest to potężne ryzyko Boga, bo On w naszą wolność ingerował nie będzie, bo wtedy nie bylibyśmy istotami wolnymi. Dlatego zaryzykował, potężnie zaryzykował, że człowiek zlekceważy instrukcję obsługi życia, nazywamy ją dekalogiem, i może sam siebie zniszczyć. I to jest wyzwanie, że człowiek może w sposób nieodpowiedzialnie, używając wolności, zniszczyć samego siebie.
To, co się dzieje na Ukrainie, to jeszcze nawiążę do tego, to unicestwianie niewinnych ludzi przez szaleńca, ale niestety bardzo inteligentnego Putina. Po ludzku nie znajdziemy usprawiedliwienia na to, co się tam dzieje.
Możemy każdą wojnę, ale każde wydarzenie na świecie, gdzie ludzie pozbawieni są życia, to jest nic innego jak zastanowienie się nad chrześcijańską interpretacją takich wydarzeń. Wzywał do chrześcijańskiej interpretacji takich wydarzeń już święty Jan Paweł II, wizytując Golgotę naszych czasów, czyli w 1979 roku Oświęcim. Obóz koncentracyjny, gdzie z jednej strony byli szaleńcy, mordujący, a z drugiej strony mordowani. Jest to wezwanie dla całego wolnego świata, wezwanie do zastanowienia się, co czynią, albo czy wszystko czynią, aby bronić tych, którzy chcą żyć w pełnej wolności i to w sposób odpowiedzialny. Dlatego jest to pytanie o nawrócenie, ile w tym wszystkim jest zwykłego interesu, a ile w tym wszystkim jest troski o to, by pielęgnować wolność, bo ją się nie zdobywa raz na zawsze. Tylko trzeba o nią dbać każdego dnia. I widzimy na przykładzie naszych wschodnich sąsiadów, że wolności się nie zdobywa raz na zawsze. Trzeba umieć o nią się troszczyć, również w tym wymiarze czysto ziemskim.
Wielu modli się o sprawiedliwy pokój dla Ukrainy. Sprawiedliwy to znaczy jaki?
No właśnie, sprawiedliwy to taki, który przede wszystkim będzie satysfakcjonował ofiary. Bo w każdej kwestii w pierwszej kolejności najistotniejsze są ofiary, a nie agresor. Dlatego również w tej materii, jeśli duchowieństwo i wierni chrześcijanie modlą się o sprawiedliwy pokój na Ukrainie, to znaczy taki, który będzie satysfakcjonował przede wszystkim ofiary, a nie barbarzyńców.
Ci barbarzyńcy, ksiądz mówił o nawróceniu przed chwilą. Czy wierzy ksiądz, bardzo trudne pytanie dla zwykłego człowieka, dla księdza może mniej trudne, w nawrócenie Władimira Putina i jego przybocznych, którzy mordują?
No zadał pan redaktor bardzo trudne pytanie. Natomiast w świetle optyki Bożego Miłosierdzia wszystko jest możliwe i trzeba również w tej sprawie się modlić. Natomiast w świetle optyki codziennego doświadczenia to zauważamy, że rzadko dyktatorzy zdobywali się na taką refleksję i powstaje pytanie, czy w ogóle się zdobywali na głębszą refleksję niż tylko interes, bo trzeba pamiętać, że każda wojna wywoływana to też potężne pieniądze różnych osób, które na wojnie próbują się dorobić.
To nawrócenie, pokój, który miejmy nadzieję, że na Ukrainie nastanie, uda się wyprzeć najeźdźców Ukraińcom. Czy to jest w ogóle możliwe, że Ukraińcy w perspektywie 20-30 lat wybaczą Rosjanom to, co im zrobiono?
To jest kolejne niezwykle trudne pytanie. Chrześcijaństwo, również w wydaniu prawosławnym, wzywa do wybaczania, do umiejętności wybaczania, ale pragnę podkreślić, panie redaktorze, że przebaczenie w żadnym przypadku nie oznacza uniewinnienia. Przebaczenie jest potwierdzeniem winy, bo kiedy wybaczam? Wtedy, gdy ktoś jest mi coś winien. Jeżeli mi nikt nic nie jest winien, nie muszę przebaczać. Dlatego z jednej strony gest przebaczenia jest zawsze wymiarem serca, bo rozum wie, że mamy przebaczać, ale gorzej jest z sercem. Serce musi to przetrawić, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, tak jak chociażby było w całym procesie sądzenia nazistów, że przebaczenie nie oznacza uniewinnienia. Jest potwierdzeniem winy.
Co ksiądz odpowie na to, co napisał Herbert w przesłaniu pana Cogito i nie przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy jest przebaczać?
Jedno jest pewne, że ja nie mogę przebaczyć za pana redaktora. A pan redaktor nie może przebaczyć za mnie, dlatego że to jest gest indywidualny. Jeśli byśmy mieli zlekceważyć przebaczenie, no to praktycznie rzecz biorąc będziemy sobie wiecznie skakać do gardeł, bo wyrządzone krzywdy zachęcają do rewanżu. A pójście w rewanż to jest pójście w nicość.
Zastanawiam się nad tym, czy wszystko można wybaczyć. Wspomniał ksiądz też o Oświęcimiu, o wizycie Jana Pawła II, tam w 79. Gdzieś z tyłu głowy mam świętego Maria Kolbego, doktor Wandę Płutawską, która przeżyła Ravensbrück ponad 100 latkę dzisiaj. Ile trzeba mieć siły w sobie, żeby potrafić wybaczyć tak nieprawdopodobne rzeczy? I zresztą to samo dzieje się na Ukrainie dzisiaj.
Pewne rzeczy jest łatwiej wyśpiewać niż wykonać. Łatwiej jest nawet tu porozmawiać polskim radio, niż później wychodząc ze studia zrealizować to w relacji do określonej osoby. Dlatego Jan Paweł II, który jest wzorem również w umiejętności przebaczania, bo pamiętamy zamach chociażby w 1981 roku, zbrodnicze strzały na placu Świętego Piotra, on zachęca nas, byśmy podjęli osobistą relację z Bogiem, czyli modlitwę, bo człowiek do pewnych rzeczywistości duchowych, sercowych dojrzewa na modlitwie. Bo to nie jest tak, że już pstryknie się palcem i już przebaczam. To jest niezwykle trudny proces, ale jest możliwy. I święty Paweł nawet zanotował w jednym ze swoich listów, jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Człowiek do procesu przebaczania dojrzewa na modlitwie.
To wybaczenie, czy ono w ogóle ma granice, czy powinno mieć granice, patrząc na Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstanie świętujemy, tak jak wspominaliśmy na początku, to od 2000 mniej więcej lat. Wspomniał ksiądz Janie Pawle II, miał Marii Kolbę, o dr Wandzie Bogdaskiej, ale takich przykładów było więcej, gdzie to ta granica jest tak posunięta, że aż niewyobrażalnie posunięta.
Z punktu widzenia Ewangelii należy przebaczać nieustannie. Aluzja chociażby do słynnej rozmowy Piotra z Jezusem, ile razy mam przebaczyć? 7, 77. No, liczba ta w terminologii hebrajskiej oznacza czynność nieustannie powtarzaną, czyli bez końca. Ale pragnę też przypomnieć, że z tego samego punktu widzenia w wielu aspektach nie wolno okazać natychmiast gestu przebaczenia, tylko odłożyć go w czasie, aż osoba do danego gestu dojrzeje. I tu jest z kolei aluzja do bezpośrednio następującej po tej rozmowie Chrystusa z Piotrem przypowieść o królu i nielitościwym dłużniku. Król wzywa sługę, oddaj coś winien, był mu winien 10 tysięcy talentów. 10 tysięcy talentów, jak przeliczają dzisiaj egzegeci, czyli znawcy Pisma Świętego, to około 240 kilogramów złota, suma hiperboliczna, może nawet nierealna do spłaty. Ulituj się nade mną, dług ci w czasie oddam. I król ulitował się, darował dług. I ten, któremu darowano, spotyka swojego kolegę w kuluarach Pałacu Królewskiego, który był mu winien śmieszną sumę, bo 100 denarów. Denar w tamtej szacie geograficzno-historycznej oznaczał dniówkę niewykwalifikowanego robotnika. 100 dniówek. Suma jak najbardziej realna do spłaty. Podobne zachowanie. A w tym przypadku nastąpiło duszenie za gardło i wtrącenie za dług prywatny. I trzecia scena rozgrywa się przed królem. Król już na dzień dobry mówi: sługo zły i gnuśny, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś, to czyż więc i ty nie powinieneś zachować się wobec swojego kolegi tak jak ja wobec ciebie? I wycofał przebaczenie, kazał go wrzucić do więzienia, dopóki długu mu nie odda, i wycofał przebaczenie. Dlaczego? Bo sługa się w złym utwierdził i jeszcze na przebaczeniu chciał zarobić. Dlatego z jednej strony należy pamiętać, że przebaczenie jest bezwarunkowe, a z drugiej strony z tego samego punktu widzenia w wielu aspektach trzeba odłożyć gest przebaczenia, aż osoba do tego gestu dojrzeje. I to jest niesłychanie ważny przekaz, bo najczęściej zatrzymujemy się tylko na rozmowie Piotra z Jezusem, a zapominamy, że Jezus już później wszystkim uczniom opowiedział przypowieść o królu i nielitościwym dłużniku. Ewangelię, czy w ogóle Biblię, traktujemy i komentujemy całościowo.
Całościowo patrząc na to wszystko, co się dzieje, zapytam o to, co się dzieje wokół Jana Pawła II. Zdziwiony jest ksiądz, że po 18 latach od śmierci Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, korzystając z esbeckich, ubeckich materiałów, nastąpił atak na jego osobę i padają stwierdzenia, że jest winny zatajania zachowań niegodnych przez niektórych kapłanów.
W zasadzie to się nie dziwię, dlatego że on przez całe życie był niewygodny. Najprzód był niewygodny władzom komunistycznym, potem był niewygodny, że w ogóle został papieżem, potem był niewygodny dla wielu innych decydentów w całym świecie i ten słynny zamach, ale to nie był jedyny zamach, bo w rocznicę zamachu pierwszego był zamach drugi w Fatimie, potem był niewyjaśniony eksces w Seulu. Całe życie tego papieża to było jednym wielkim pasmem ataków. Natomiast jeśli pan redaktor zadaje aluzyjne pytanie do tego, czego byliśmy świadkami w reportażu, no to trzeba podkreślić, że pierwszym bardzo rzeczowym błędem normalnie na uniwersytecie to profesor oblałby za taki egzamin, to jest ahistoryczność. Nie można dzisiejszych norm i świadomości społecznej nakładać na normy wówczas istniejące w kościele i w państwie i na wówczas istniejącą świadomość problemu. Kardynał Wojtyła odwoływał się wówczas do kodeksu z 1917 roku, bo taki wówczas obowiązywał, paragraf chociażby 271, kwestia księdza Surgenta. W tym paragrafie jest mowa, że biskup miejsca, gościnnego miejsca, może z racji uzasadnionych przyczyn odesłać danego księdza do jego biskupa rodzimego. I tak też zrobił, bo rodzimy biskup miał zająć się tym, czym się miał zająć, a się nie zajął. Kwestia drugiego duchownego to była suspenza. Suspenza ma to do siebie, że jest karą, która ustaje w momencie, kiedy osoba uzna swój grzech, potem zadośćuczyni i przedstawi, że no, będzie się prowadzić jak należy. Cały czas bierzemy pod uwagę świadomość tamtej epoki i tamto prawo. I suspenza ustała, ale zachowanie nie ustało i ten ksiądz został aresztowany, osądzony, skazany, odsiadka dokonana i po odsiadce Trybunał Kościelny nie wyznaczył kary, bo nie da się większej kary w wymiarze kościelnym wyznaczyć niż ta kara państwowa, czyli w tym przypadku odsiadka. Został zesłany do klasztoru w Zakopanem i w Zakopanem zajmował się przepisywaniem ksiąg liturgicznych. Żadnych uczestnictw w wymiarze duszpasterskim. Trzeci wątek, chociażby emigracji księdza Sadusia do archidiecezji wiedeńskiej, jest powoływanie się na list kardynała Wojtyły do kardynała Kniga. Trzeba też wiedzieć, że wiele spraw w tamtej epoce ze względu na wyrozkładane w budynkach pluskwy i podsłuchy, chociażby na franciszkańskiej pluskwy znajdowały się na wewnętrznych ściankach kaloryferów i kiedy spece japońscy oglądali, robili przegląd kurii krakowskiej, to wiele takich pluskiew wynaleźli. To takie sprawy załatwiano osobistym przekazem przez indywidualne spotkania. A poza tym zawsze można podjechać do Wiednia, do właściwych komórek w Wiedniu, ale się tego nie zrobiło.
Kończąc ten wątek, czy Jan Paweł II na tamte czasy, na bazie tego kodeksu, o którym ksiądz profesor wspomina z 1917 roku, mógł zrobić cokolwiek więcej?
Zrobił to, co zrobił biskup na tamte czasy w świetle obowiązujących norm i świadomości społecznej. Dodam jeszcze, że to jest niesamowite, bo ta sama osoba, którą się o takie rzeczy oskarżało, później była inicjatorem stworzenia norm już w zakresie ogólnoświatowym. W 1997 roku zwrócenie się do kardynała Józefa Ratzingera o przygotowanie podstaw prawnych, a w 2001 roku już Jan Paweł II ogłasza normy w zakresie ochrony nieletnich i karania tych, którzy te przestępstwa popełnili w wymiarze ogólnoświatowym, ogólnokościelnym.
Jan Paweł II tak naprawdę chyba był pierwszym papieżem, który zrobił coś dla prawnego uregulowania tego typu przestępstw.
Po prostu rozpoczął drogę prawną. Oczywiście wcześniej byli wzywani różni biskupi czy episkopaty, jak chociażby amerykański. Natomiast rozpoczął tę drogę prawną w kooperacji z kardynałem Józefem Ratzingerem, którzy również na tym pułapie się uzupełniali. Później kardynał Ratzinger jako świeżo wybrany papież kontynuował i udoskonalał kwestie prawne, no a Franciszek jeszcze bardziej dościślił te problemy, by je rozwiązywać.
Zdaniem księdza, patrząc tak historycznie, postać Jana Pawła II historycznie się obroni, czy zostanie właśnie zapamiętany, tak jakby chcieli autorzy tego reportażu?
Jan Paweł II w zasadzie się sam obroni, albo inaczej, prawda o nim sama się obroni. W pewnych kwestiach, powiem panu redaktorowi, że to mi tak współbrzmi jak przy atakach na Piusa XII, któremu też ileś lat po śmierci zarzucano, że w tym przypadku sprzyjał nazizmowi, bo był nuncjuszem apostolskim w Berlinie, a następnie nie dość uczynił w zakresie pomocy naszym starszym braciom w wierze. Tymczasem w miarę odtajniania dokumentów ta postać staje się piękną postacią. Rabin Rzymu Emil Zoli ochrzcił się, a później przyjął imię od papieża za to właśnie, co robił dla Żydów. Kanałami dyplomatycznymi tysiące Żydów przerzucał do państw Ameryki Południowej, jak chociażby Argentyna, Brazylia czy Paragwaj. I powiem coś jeszcze takiego, że argument, że się za mało zrobiło, to jest w zasadzie argument, który można wytoczyć jako broń przeciw każdej osobie w każdej materii. Bo zawsze, jeśli pokornie będziemy patrzeć na siebie i w duchu prawdy, to stwierdzimy, że w każdym temacie mogliśmy jednak jeszcze coś więcej zrobić.
Kościół przetrwa?
Oczywiście, że przetrwa, dlatego że jest to nie nadanie ludzkie, a nadanie boskie, a słowa Chrystusa są wieczne i niezmienne.
Ksiądz profesor Robert Nęcek.
Dziękuję bardzo.
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Ja również dziękuję. To jest audycja Tu Małopolska. Wojciech Jakubowski. Audycja Tu Małopolska. Wojciech Jakubowski. Witam ponownie. 1 marca weszły w życie nowe zapisy programu lekowego dotyczącego leczenia łuszczycy. Polscy pacjenci zyskali pełen dostęp do leczenia, które nie ma ograniczeń. Nie jest przerywane w czasie i nie jest uwarunkowane, jak było do tej pory, zaawansowaniem choroby. O tym, co to oznacza dla pacjentów, w rozmowie Katarzyny Pelc.
Moim gościem jest pani profesor Joanna Narbut, konsultant krajowa do spraw dermatologii i wenerologii. Dzień dobry, witam panią profesor.
Dzień dobry, serdecznie.
Od 1 marca można powiedzieć, że jest przełom w leczeniu łuszczycy.
To prawda, mamy program lekowy, bo wszystkie nowoczesne leki, tak zwane biologiczne, są w Polsce dawane pacjentom w ramach programu lekowego i program lekowy jest do leczenia łuszczycy o umiarkowanym i ciężkim przebiegu i można powiedzieć, że jest to program praktycznie już idealny. I w tym momencie mamy program lekowy taki, który pozwala nam leczyć pacjentów tak, jak leczą wszyscy lekarze na całym świecie.
Ja bym chciała w takim razie panią profesor namówić na omówienie tych zmian poszczególnych.
Rzeczą kluczową jest to, że się przede wszystkim obniżyły kryteria nasilenia procesu chorobowego do leczenia chorych wszystkimi dostępnymi terapiami. Czyli w tym momencie pacjenci, którzy chorują na postać już umiarkowaną łuszczycy, chorzy już mogą wejść do programu lekowego. Nie zmieniły się kryteria lekowe wejścia do programu, to znaczy pacjenci, którzy leczeni będą biologicznie, wcześniej muszą przejść dwie terapie konwencjonalne, które ukażą się u nich albo nieskuteczne, względnie będą działania niepożądane. Drugą rzeczą kluczową dla pacjentów nowych, ale również tak zwanych starych w programie, jest to, że mamy nieograniczony czas terapii. Do tej pory dla leków innowacyjnych to były 2 lata i pacjent po tych 2 latach musiał przerwać terapię i mógł być zakwalifikowany ponownie przy nasileniu procesu chorobowego. Teraz ten czas jest nieograniczony. To nie oznacza, że wszyscy pacjenci muszą być leczeni do końca życia. bo my wiemy, że łuszczyca ma przebieg przewlekły i są możliwe tak zwane wakacje terapeutyczne. Czyli w momencie, gdy uznamy, że proces chorobowy jest już stabilny, pacjent będzie mógł na przykład być zawieszony w programie do czasu ewentualnego nawrotu. Niemniej to nie jest decyzja administracyjna. No i trzecią rzeczą, z której ja się ogromnie cieszę, jest to, że w programie lekowym w tym momencie zostało rozszerzone znacznie portfolio leków do leczenia dzieci. Mamy już dostępne cząsteczki od 4 roku życia. Doszły nam też nowe leki do leczenia pacjentów powyżej 6 roku życia, czyli najmłodsi pacjenci mają możliwość też korzystania z nowoczesnej terapii. A dodatkowo jeszcze jest kilka innych rzeczy, a mianowicie mamy usankcjonowane możliwość leczenia kobiet w ciąży bądź w okresie laktacji, jeśli oczywiście jest to medycznie uzasadnione. Także program ten, który zawiera już w tym momencie 10 leków biologicznych, został uzupełniony jeszcze o jeszcze jedną molekułę od 1 marca, której do tej pory nie mieliśmy, pozwala nam na poziomie naprawdę na europejskim, właśnie światowym, leczyć chorych z tą ciężką dermatozą, no tak abyśmy my, jako lekarze, mieli pełną satysfakcję z tej terapii, no ale przede wszystkim my wychodzimy tutaj na oczekiwania pacjentów.
A czy są jeszcze prowadzone badania kliniczne nowych leków?
Tak, to też jest bardzo ciekawe, bo jak wiemy, w dzisiejszych czasach wszystkie leki, aby zostały zarejestrowane przez Europejską Agencję Medyczną oraz przez amerykańskie FDA, muszą przejść badania kliniczne. Najszerzej badana jest mała cząsteczka, to jest deucravacitinib, który dosłownie kilka dni temu został zarejestrowany przez EMA, więc już też ma rejestrację, ale wciąż ten lek to jest inhibitor z grupy kitas janusowych, czyli działa inaczej niż leki biologiczne, no ale jest też bardzo ciekawą cząsteczką, ponieważ jest lekiem podawanym doustnie, a nie w formie iniekcji podskórnych. I w tym momencie również toczą się, aczkolwiek to już jest bardzo niewiele, badań nad nowymi cząsteczkami, bo powiem szczerze, że wydaje nam się, że już teraz to jakby portfolio leków biologicznych jest tak szerokie i tej małej cząsteczki, że właściwie pokrywa zapotrzebowanie. Toczy się również kilka badań na świecie z nowymi miejscowymi lekami do leczenia łuszczycy dla pacjentów o łagodniejszym nasileniu. My na razie rejestracji tych nowych cząsteczek w Europie nie mamy. No i toczy się ogromna liczba badań klinicznych z biosymilarami, czyli z lekami podobnymi do leków oryginalnych.
Cieszymy się z nowego programu lekowego, ale teraz trzeba będzie zwiększyć dostępność tego programu dla pacjentów.
No, na pewno wciąż to jest pewien problem, jeżeli chodzi o dostępność. Wiemy, że są ośrodki poradnie i oddziały dermatologiczne, jest ich kilkadziesiąt w Polsce, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o świadczenie tych de facto gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Natomiast wiemy też, że są takie obszary w naszym kraju, gdzie wciąż ta dostępność jest ograniczona i to jest teraz nasze też zadanie, aby jeszcze bardziej edukować, myślę, że równolegle, wciąż lekarzy dermatologów, ale też lekarzy rodzinnych i równocześnie edukować pacjentów o możliwościach terapii, no i zwiększać tę dostępność. Postaramy się oczywiście zrobić co w naszej mocy, aby ta dostępność była coraz większa poprzez tę edukację i poprzez również być może kolejnym etapem będą nasze rozmowy z Ministerstwem Zdrowia, z Narodowym Funduszem Zdrowia też na temat właśnie jakby rozwiązań systemowych, które by tę dostępność również nam umożliwiły zwiększyć.
Bardzo dziękuję. Moim gościem była pani profesor Joanna Narbut, konsultant krajowa do spraw dermatologii i wenerologii. Bardzo dziękuję pani profesor.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Łuszczyca to przewlekła, zapalna, nawrotowa, ale nie zakaźna choroba skóry. Dla pacjentów jest wstydliwa i uciążliwa społecznie. Uważa się, że każdy pacjent od momentu otrzymania diagnozy, oprócz wsparcia lekarzy, specjalistów, powinien być pod opieką psychologa. Rozmowa Katarzyny Pelc kończy dzisiejszą audycję Tu Małopolska. Serdecznie Państwu dziękuję za czas spędzony z Radiem Kraków i życzę Państwu spokojnej niedzieli, poniedziałku świątecznego. Niech zmartwychwstały Chrystus daje nam nadzieję, siłę do przebaczenia tym wszystkim, którzy wyrządzili Państwu krzywdę. Wojciech Jakubowski, do usłyszenia.